Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Tak, proszę Państwa, miałem Państwu przedstawić taki sobie rys Chińczyków, którzy są w gruncie rzeczy bardzo podobni do Polaków, również i w tej materii, o której mówię, o której będę mówił. No ale zafrapował mnie sam temat wielkiego kanału, bo o wielkim kanale będzie mowa. A no i utknąłem w mapach i różnych opisach tego, co się, jak ten kanał powstawał. Ale mili Państwo, ale może zacznę jednak od istoty rzeczy. Mianowicie w Dzienniku Ludowym jest artykulik, ludzi ogarnął szał kopania, poszukiwania skarbów starożytnych po osuszeniu do oczyszczenia pewnego odcinka wielkiego kanału w okolicach powiatu Hua w prowincji Henan. Tak, proszę Państwa, do historii kanału, do wielkiego kanału wrócę za chwilę. Na razie skupię się na ludziach, których widzę na fotografii. Ludziach, którzy chodzą po dnie tego odcinka Wielkiego Kanału, który właśnie, jak powiedziałem, został osuszony, pozbawiony wody. No, został osuszony po to, żeby go pogłębić, zrobić nim porządek po kilkuset latach. No właśnie. Ludzie rzucili się do rozkopywania tego kanału, w poszukiwania starożytnych drobiazgów, które tam zapewne nie jeden drobiazg utonął w czasie tych wielu, wielu setleci funkcjonowania tego kanału. Różne elementy wydobywają, tam widziałem i kwadratową monetę. Znaczy, nie, to nie jest kwadratowa, to jest nieokrągła moneta. O. Różne inne drobiazgi, artefakty z dna tego kanału, ale przede wszystkim widać tych ludzi z łopatami, kobiety, mężczyźni, dużo mężczyzn, ale również kobiet, którzy kopią te doki i szukają swojego szczęścia. Tak. No, ponoć rozeszła się wieść, że można znaleźć, że ktoś tam znalazł jednorożca z miedzi i złota, że sztabki złote. No i ludzie ruszyli do poszukiwania. Jak Państwo wiecie, no to jest oczywiście bardzo polskie. No. Przecież u nas jak gdzieś wieść gminna pójdzie, że gdzieś coś można znaleźć, to od razu tabuny ludzi. A ja w swojej wsi mam takiego młodego człowieka, który, no to jest jeden, który pozostał, ale kiedyś to było ich całe tabuny. Niedaleko w lesie był ośrodek wojskowy, nic wielkiego, po prostu ośrodek wojskowy z czasów PRL-u, strzelnica, różne, no, były i stanowiska bojowe, no a i on oczywiście nie szukał jakichś starożytnych artefaktów, bo on chodził z wykrywaczem metalu po tym lesie i szukał najprościej mówiąc tych łusek, tak, stali, łusek. No i znajdował, bo kiedyś kilka lat temu, 8, pojechałem z nim do składu. Po prostu z kulami, no, z kulami, ołowianymi kulami. No ale ja tylko chcę pokazać coś, znaczy przypomnieć coś, co jest oczywiste. Chińczycy i Polacy to są narody, które mają naprawdę bardzo, bardzo wiele ze sobą wspólnego. Są ciekawe, to są narody ciekawe. No ale jak powiedziałem, przy okazji tego samego tematu, no pomyślałem sobie, że no dobrze by było sobie odświeżyć pamięć na temat Wielkiego Kanału, tego Grand Canal, zawsze mi się kojarzy z Wenecją, nie wiem dlaczego. Bo przecież to zupełnie inna bajka. Ten, proszę Państwa, ten wielki kanał, który zaczął być budowany na południu w Hangzhou nad Yangtze, przy ujściu Yangtze, poprzez Suzhou, no i to wszystko niedaleko Szanghaju, prawda? Chengchu, Chenjiang, no i później dalej do góry, aż przez Jining, aż przez Tianjin do Pekinu, no niekoniecznie do Pekinu, do Tongzhou. No, to jest przecież gigant. No, to jest gigant. To jest 1700 km, dobrze ja mówię? 1800 km. No i szerokość bardzo, bardzo różna. Widziałem zdjęcia, bo nigdy nie płynąłem tym kanałem. Widziałem zdjęcia z wielu odcinków. W niektórych to jest po prostu no gigant, nawet jak na obecne czasy, 350 metrów szerokości. To jest zwykły żeglowny kanał. Natomiast w innych miejscach, no to tylko, no kilkanaście metrów, tak żeby dwa stateczki jakieś tam, dwa stateczki takie turystyczne się zmieściły. No przecina ten kanał, przecina pięć wielkich rzek, więc przede wszystkim Yangtze, Żółta Rzeka, Haihe, Huihe, Qintang, Jiang. No, na kanale są 24 śluzy. No i został w końcu kiedyś, w końcu 2014 roku, dopiero w 2014 roku wpisany na listę Światowego Dziedzictwa. Nie wiem, jakim sposobem dopiero wtedy, no ale cóż. A ten kanał, tak naprawdę on w tej chwili nie jest żeglowny na całej długości. On jest, proszę Państwa, żeglowny tylko na w pewnej części, a do, od na górze, od, na górze, na północy, od Pekinu do Jiningu od prawie 400 lat jest nieżeglowny. Natomiast główny szlak wodny obejmuje teraz 523 km, główny 524 km z Jiningu do Yangtze. No i cóż, dlaczego on w ogóle został zrealizowany. Po co? Jaki był zamysł? Chińscy historycy określają tego cesarza z dynastii Sui, Sui Wedi, określają mianem genialnego szaleństwa. No bo jak Państwo wiecie, w Chinach wszystkie rzeki biegną ze wschodu na zachód. A cesarz szukał sposobu na obejście tego geograficznego ograniczenia, albowiem chciał z jednej strony zaopatrywać dwór w ryż z żyznych północno-zachodnich okolic Yangtze, a przede wszystkim aprowizować wojsko toczące niekończące się potyczki z ludami stepowymi na północy. No i to oczywiście to w pierwszej, według wersji oficjalnej pierwsze prace przy tym kanale wykonano w ciągu 171 dni w roku 605. Pracowało ponoć pracowało milion rolników, bo to rolnicy, okoliczni rolnicy kopali ten kanał. No i tak to się zaczęło. To oczywiście jedna z wersji. Tych wersji jest wiele. Wersje oficjalne, mniej oficjalne. W każdym razie tu chodziło o te dwie rzeczy. O aprowizację. Z jednej strony aprowizację dworu, z drugiej strony przede wszystkim aprowizację armii, z trzeciej strony o wodę, z czwartej strony o połączenie, w ogóle połączenie północy z południem, a bezpieczne połączenie, bo oczywiście morzem też można, ale znacznie, znacznie bezpieczniej jest to zrobić drogą lądową, no wodną w śródlądziu. Słowem, ten kanał powstawał. Był bardzo, bardzo ważny. Jak bardzo ważny, to świadczy o tym, że na początkach lat 40., kiedy Brytole walczyli o swoje, znaczy walczyli z Chińczykami, wyganiali z Chińczyków chińskie władze, chińskie wojsko, wyganiali z części terytoriów chińskich właśnie, zajęli wtedy Chenyang u zbiegu kanału do Yangtze, odcięli w ten sposób od transportów państwo chińskie, czyli całą północ, i niestety państwo poddało się po kilku tygodniach. Słowem, tak wielką rolę odgrywał ten kanał jeszcze w XIX wieku. No i teraz już wracamy do tego, co się dzieje teraz. A teraz już jest tylko, znaczy nie, tylko nie, niektóre jego elementy, niektóre jego części stanowią miejsce dla zbieraczy starożytności, dla tych, którzy mają nadzieję znaleźć coś i się wzbogacić. Aczkolwiek proszę nie zapomnieć o tym, że część tego kanału w dalszym ciągu funkcjonuje i ten kanał po prostu daje ludziom zarabiać. Po tym kanale pływają barki z węglem, stalą, z zaopatrzeniem, z kontenerami. Tak, proszę Państwa. Do tej pory ta dolna część kanału jest funkcjonalna. Pytanie, czy dobrym pytaniem jest, które zawiśnie w powietrzu, a w przestrzeni jest, czy władze chińskie kiedyś zdecydują się na reaktywację całej długości tego kanału. Byłoby wspaniale, ale... No ale właśnie. A ludzie żyjący nad kanałem i z kanału w barkach nazywani są w Chinach Chonmin. Tak, mili Państwo. Tyle chciałem. I to tak na bazie tej ciekawostki o tym odsłyszeniu części kanału i o tych zbieraczach. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.